Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam panią profesor Małgorzatę Myśliwiec. Szczęść Boże, pani profesor, witam i pozdrawiam.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani profesor, temat naszej dzisiejszej audycji: hipercholesterolemia rodzinna u dzieci. Nazwa bardzo trudna, więc prosimy o wprowadzenie w temat naszej dzisiejszej audycji.
Bardzo dziękuję. Temat bardzo trudny, ale bardzo ważny. Myślę, że po tym moim krótkim wykładzie Państwo sami to ocenicie. Być może też rozpoznacie tą chorobę, która niestety prowadzi do przedwczesnego zgonu, bądź też kalectwa z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Szanowni Państwo, hipercholesterolemia, czyli podwyższony poziom cholesterolu. Dziś szczególnie chciałabym się tutaj skupić nad problemem hipercholesterolemii rodzinnej, bo ogólnie hipercholesterolemię możemy podzielić na hipercholesterolemię pierwotną, która występuje praktycznie od momentu urodzenia, czyli proste spowodowana pewnym defektem genetycznym, o której dziś szerzej powiemy, oraz hipercholesterolemię wtórną, która występuje w przebiegu różnych chorób. Nie będę się dzisiaj na ten temat bardzo opowiadała, bo może to być w przebiegu chorób gruczołów, chorób wątroby, a także nadmiar spożywania produktów, które zawierają dużą ilość cholesterolu. Ale przede wszystkim chciałabym dzisiaj powiedzieć o hipercholesterolemii rodzinnej, która jest uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Co to oznacza, proszę Państwa? Oznacza to, że jeśli jeden z rodziców choruje na hipercholesterolemię rodzinną, nawet o tym nie wie, bo może dosyć długo być przebieg bezobjawowy, ryzyko odziedziczenia tej choroby u dziecka wynosi aż 50%. Teraz dosyć trudne zdanie, jest ona wywołana, ale to muszę powiedzieć, najczęściej mutacją genu kodującego receptor LDL cholesterolu. Co to oznacza? Ten receptor znajduje się na komórkach wątrobowych. Wychwytuje ten niedobry cholesterol, LDL, tą frakcję niedobrego cholesterolu, LDL cholesterol, i dochodzi do degradacji tej frakcji. Też, żeby Państwu wprowadzić, co oznaczają te frakcje, to skład cholesterolu całkowitego wchodzi w pewne frakcje. Dzisiaj tylko powiem Państwu o frakcji LDL cholesterolu, bo tutaj przede wszystkim jest ta frakcja odpowiedzialna za te wszystkie rozwijające się choroby układu sercowo-naczyniowe, ale też Państwo, jeżeli robiliście sobie Państwo lipidogram, to też widzicie na przykład frakcję HDL cholesterolu. Chcemy, żeby ona była jak najwyższa, bo ta frakcja nas chroni z kolei przed rozwojem chorób sercowo-naczyniowych. Cholesterol w organizmie, szanowni Państwo, pochodzi z dwóch źródeł. Największa liczba cholesterolu jest produkowana w wątrobie. Wątroba jest też jednocześnie takim organem rozkładającym cholesterol i przekształcającym go w kwasy żółciowe. Reszta cholesterolu pochodzi z pożywienia. Jeśli produkcja lub spożycie tego cholesterolu jest zbyt duże i za wolno jest rozkładany, dochodzi do gromadzenia się we krwi i mówimy wtedy właśnie o hipercholesterolemii. Nadmiar niestety tego cholesterolu nie boli, ale odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych powoli i w bardzo krótkim czasie, w wieku 35-45 lat, u pacjentów z nierozpoznaną i nieleczoną hipercholesterolemią rodzinną prowadzi do rozwoju miażdżycy, do incydentu sercowo-naczyniowego, do zawału mięśnia sercowego, do udaru mózgu. Podwyższony, szanowni Państwo, poziom LDL cholesterolu w przebiegu hipercholesterolemii rodzinnej występuje praktycznie od urodzenia, gdyż jest to choroba, tak jak wspomniałam, uwarunkowana genetycznie, powodując niestety rozwój miażdżycy już w populacji wieku rozwojowego, a więc u naszych dzieci, i oczywiście większe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, o których wspomniałam. Śmiertelność, szanowni Państwo, z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z hipercholesterolemią rodzinną między 20 a 39 roku życia, i to są badania epidemiologiczne potwierdzone, jest aż 100-krotnie większa niż w populacji ogólnej. Dzięki wczesnej identyfikacji, czyli wyszukaniu osób z hipercholesterolemią rodzinną już w okresie dzieciństwa i wprowadzenie efektywnej modyfikacji stylu życia, ale niestety to nie wystarczy. Nawet prawidłowe żywienie, nawet intensywny wysiłek fizyczny w przebiegu hipercholesterolemii rodzinnej nie pozwala na obniżenie cholesterolu do poziomu, który chcemy, aby był prawidłowy. Dlatego też musi być prowadzone leczenie farmakologiczne, które może całkowicie zapobiec incydentom tym właśnie sercowo-naczyniowym w życiu dorosłym. Ze względu na autosomalny, dominujący sposób dziedziczenia wyróżnia się dwie postaci tej choroby. Tak zwaną postać heterozygotyczną, i to jest ważne, i homozygotyczną. Homozygotyczna jest bardzo rzadka. Jeżeli ktoś taką postać ma, najczęściej te dzieci bardzo szybko umierają, nawet w okresie noworodkowym, niemowlęcym, często nierozpoznaną. I to właśnie z powodu zawałów mięśnia sercowego. Jest to bardzo rzadko, tak jak wspomniałam, mniej więcej 1 na milion żywych urodzeń. Natomiast postać heterozygotyczna w krajach europejskich dotyczy średnio jednej osoby na 250 osób, a więc jest to naprawdę dosyć częste. Jakie są kryteria rozpoznania? U kogo szukać podejrzenia, że ta osoba może mieć tą chorobę i jej nie czuje? Bo tak jak powiedziałam, rozwój miażdżycy do momentu, kiedy nie rozumienie nam się w pełni i do momentu incydentów sercowo-naczyniowych, choroby niedokrwiennej, praktycznie o tym możemy nie wiedzieć. Ale żeby o tym z kolei powiedzieć, u kogo szukać, to musimy najpierw powiedzieć, jakie normy są poziomu cholesterolu. U dzieci, ja cały czas mówię tutaj o populacji wieku rozwojowego. Prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego to poniżej 170 mg na decylitr. Jeśli poziom cholesterolu jest powyżej 200, to już jest naprawdę wysokie stężenie cholesterolu u dziecka. I tutaj przede wszystkim zajmiemy się frakcją LDL cholesterolu. Sam poziom cholesterolu całkowitego do końca nam nic tak w pełni nie mówi. Natomiast jeśli poziom frakcji LDL cholesterolu jest powyżej 130, to jest stężenie wysokie. Chcemy, aby u dzieci było poniżej 110, a nawet poniżej 100. Natomiast to jest bardzo ciekawe i charakterystyczne, że poziom trójglicerydów u dzieci z nierozpoznaną hipotensją rodzinną jest często bardzo prawidłowe, ponieważ to te dzieci prowadzą bardzo dobry tryb życia, spożywają posiłki, które nie zawierają dużej ilości cholesterolu, a mimo wszystko mają wysoki poziom LDL cholesterolu. Populacja dziecięca ze stężeniem cholesterolu całkowitego powyżej 200 mg na decylitr, a szczególnie jeśli chodzi o frakcję LDL powyżej 160, jest w grupie bardzo wysokiego ryzyka wykrycia u nich właśnie postaci heterozygotyczną, hipercholesterolemią rodzinną. To, co wspomniałam wcześniej i będę to kilkakrotnie powtarzała w tej audycji, istotną przeszkodą w postawieniu diagnozy hipercholesterolemii rodzinnej jest jej bezobjawowy przebieg kliniczny aż do wieku dorosłego, kiedy właśnie w wieku 35-45 lat dochodzi do incydentów sercowo-naczyniowych, a więc zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, często kończący się zgonem i kalectwem. Jak prowadzimy wywiad rodzinny, to najczęściej żona mówi, że mąż miał bardzo stresującą pracę i pewnie to spowodowało ten zawał mięśnia sercowego. Nic mylącego, bardzo osoby przeżywają, mają różne stresy i nikt z powodu stresu tak od razu nie umiera. Prawdopodobnie miał nierozpoznaną i nieleczoną hipercholesterolemię rodzinną. W naszej poradni przyklinicznej Kliniki Pediatrii Diabetologii Gdańskiego Instytutu Medycznego, którą mam przyjemność kierować, bardzo często słyszymy dramatyczne wywiady rodzinne. Przedwczesna śmierć dziadka, ojca w wieku 40 lat, i na przykład wczorajszy bardzo poruszający wywiad 21-latki, mamy, która zgłosiła się do nas z trzyletnim dzieckiem, który ojciec zmarł w wieku 40 lat, a więc ta pacjentka miała wtedy 15 lat. Też nie było wiadomo, dlaczego zmarł na zawał mięśnia sercowego nagle. Pacjentka zgłosiła się do nas, tak jak wspomniałam, z synem właśnie 3-letnim. Oznaczyliśmy poziom LDL cholesterolu i szanowni państwo, niesamowity też tak może być wysoki. 380 mg% przy poziomie prawidłowym poniżej 110. U matki do 21 roku życia w ogóle nie rozpoznano tej hipercholesterolemii rodzinnej. Dopiero pojawienie się u niej objawów tak hipercholesterolemii w postaci, nie zawsze te objawy się pojawiają, ale czasem się pojawiają w postaci żółtaków ścięgien Achillesa. no, spowodowane właśnie odkładaniem się cholesterolu w tej części ciała podsunęło podejrzenie tej choroby. Dlatego też mamy wykonano badanie genetyczne potwierdzające mutację genu receptora LDL cholesterolu. My oczywiście też wykonamy to badanie u dziecka, prawdopodobnie również ta mutacja będzie. Bardzo często zgłaszają się, szanowni państwo, rodzice z dziećmi do naszej poradni, u których podwyższony poziom stężenia cholesterolu wykryto podczas badania rutynowego, kwalifikującego, obowiązującego do zajęć sportowych. Są to najczęściej dzieci szczupłe, mówimy o nich jako okaz zdrowia. Natomiast przeprowadzając wywiad rodzinny u tych dzieci, uzyskujemy informacje, że zawsze były w rodzinie wujek, ciocia, dziadek, występowały incydenty sercowo-naczyniowe w rodzinie, a więc tak jak wspomniałam, zawał mięśnia sercowego czy też udar mózgu. Możemy przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że były one związane właśnie z nierozpoznaną hipercholesterolemią rodzinną. Szanowni państwo, wczesne wykrycie tej choroby u dzieci, u których choroba ma, tak jak wspomniałam, całkowity przebieg bezobjawowy, pozwala też na prewencję właśnie tych chorób, rozwijających się chorób sercowo-naczyniowych, a tym samym no, prewencję przedwczesnego życia, zgonu u osób dorosłych, a dzięki temu dzieci mogą się cieszyć rodzicami, którzy niepotrzebnie umierają w wieku no, praktycznie najbardziej produkcyjnym. W licznych krajach europejskich, jak to rozwiązać? Jak to rozwiązały inne kraje? W licznych krajach europejskich wprowadzono powszechny screening, czyli tak zwane badanie przesiewowe. U wszystkich dzieci wykonano badanie lipidogramu, oceniając właśnie całkowity poziom cholesterolu, LDL cholesterolu. Na przykład w Słowenii są to dzieci w wieku 5 lat, na przykład w Anglii pewną populację dzieci wszystkich szczepionych w wieku 1 roczku wykonano lipidogram. W Holandii w wieku 10 lat, gdzie poziom wykrycia tej hipercholesterolemii nawet sięga 80%, czyli wszystkie osoby, które mają tą hipercholesterolemię rodzin, które się zgłosiły, mamy rozpoznaną w tej populacji osób mieszkających w danym terytorium rozpoznanie tej choroby w 80%. Jak to wygląda w Polsce? Na podstawie licznych rozmów z kardiologami, z grupą ekspertów, poziom rozpoznania w Polsce hipercholesterolemii rodzinnej jest na poziomie niestety 1%. 99% osób nie wie, że ma hipercholesterolemię rodzinną. Szanowni państwo, kiedy myśleć, jeszcze raz to samo powtórzę, jeśli chodzi o dzieci, jeśli poziom LDL cholesterolu jest powyżej 190, często przy prawidłowym poziomie trójglicerydów, albo w grupie dzieci, gdy poziom LDL cholesterolu jest powyżej 160 i mamy dodatni wywiad, czyli tak jak wspomniałam, w rodzinie występowały incydenty sercowo-naczyniowe, albo jeśli poziom LDL cholesterolu jest już powyżej 130, a już u członka rodziny rozpoznano hipercholesterolemię rodzinną. I jak państwo słyszycie, to należy co zrobić? No przede wszystkim wprowadzić jak najszybciej leczenie. Tak jak wspomniałam, że oprócz wprowadzenia zasad zdrowego stylu życia, systematycznego wysiłku fizycznego, należy włączyć leczenie farmakologiczne, ponieważ zdrowy tryb życia, prawidłowe żywienie tylko nam obniży około 7, najwyżej 10% poziom cholesterolu. To jest za mało. My chcemy, tak jak u tego chłopca, który się wczoraj zgłosił, z 380 obniżyć poziom cholesterolu do poniżej 110. Jeżeli to obniżymy o 10%, to tak naprawdę nawet nie obniżymy poniżej 300 mg%. Możemy jak najbardziej wprowadzić leczenie farmakologiczne. Już od 6 roku życia możemy zastosować statyny, jedną statynę, na przykład rosuwastatynę, od 8 roku życia inne statyny. Badania dość długotrwałe pokazują, że nie mają one istotnych, nie wywołują istotnych działań niepożądanych. Przy czym w populacji wieku rozwojowego, póki wprowadzimy leczenie statynami, należy przeprowadzić badanie genetyczne potwierdzające rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej. Leczenie u dzieci jest bardzo ważne, ponieważ jest wysoce skuteczne. My to widzimy. Mamy rozpoznanych już ponad 200 dzieci z hipercholesterolemią rodzinną i widzimy, jak fantastycznie rozpuszczają się blaszki miażdżycowe na podstawie pewnego badania. Badania nieinwazyjnego, badania USG tętnicy szyjnej. Tam oceniamy grubość błony środkowej wewnętrznej i praktycznie rzecz biorąc u wszystkich dzieci. Powyżej 6 roku życia ta błona środkowa wewnętrzna jest pogrubiona, czy świadczy o tym, że tam już rozwija się miażdżyca. Po wprowadzeniu leczenia grubość tej błony zmniejsza się i wraca do normy. U dorosłych niestety są to zmiany już nieodwracalne, ale przynajmniej możemy zatrzymać postęp choroby i nie doprowadzić do zgonu. Podsumowując, szanowni państwo, bo pewnie też będziecie może mieli kilka pytań, z analiz ekspertów, a szczególnie raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że około 80% przypadków chorób sercowo-naczyniowych i udarów mózgu można uniknąć, o ile wcześniej udaje się zidentyfikować i wyeliminować czynnik ryzyka w przypadku hipercholestermii rodzinnej. Jest to bezbolesny, podwyższony w tym przypadku, jeśli chodzi o hipercholestermię rodzinną, podwyższony poziom cholesterolu. Wczesna identyfikacja dzieci i ich rodzin z rozpoznaną, z hipercholestermią rodzinną umożliwia wcześniejsze wdrożenie działań profilaktycznych, czyli włączenia leczenia. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy pani profesor. Gościem dzisiejszej audycji jest pani profesor Małgorzata Myśliwiec. Jak zawsze zapraszamy państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami. Numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Oczekujemy na państwa telefony. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, dzwonię z Lublina, Bogumiła.
Bardzo prosimy, no, pani Bogumiła.
Niepokojąco to wszystko wygląda. I tak sobie myślę prostym rozumem, jak wiele produktów, wiele spożywanych przez nas jest po prostu toksycznie skażonych. I skąd się to bierze? Skąd się to biorą te choroby? Skąd to wszystko nawpuszczane zostało do Polski? Jak patrzę, jak te dzieci, rodzice kupują podstawowe produkty i one, myślę, że właśnie wywołują jakieś toksyny w organizmie, że to jest takie zaburzone. Te wszystkie energetyzujące napoje. To przecież przeraża. Ile to jest po prostu jedna trucizna. Skąd się biorą te choroby, te problemy? Kiedyś tego nie było. Czy to nie można by się na to wziąć właśnie, zareagować, aby te produkty były naturalne, zdrowe i takie Boże? Bo to jest makabra.
Tak, pani Bogumiło.
Ludzie nie są świadomi.
Pani Bogumiło, bardzo dziękujemy za wywołanie tematu. Pani profesor, bardzo proszę.
Szanowna pani, tak, to nie ulega wątpliwości, jest pewien problem, ale to dotyczy tak zwanej hipercholesterolemii wtórnej, czyli nadmiaru spożywania produktów, które zawierają wysoki cholesterol. Wiemy, że to są zbyt nadmierna ilość masła, czy też wieprzowiny. Natomiast ja dzisiaj się skupiłam przede wszystkim na hipercholesterolemii rodzinnej, która zawsze istniała, która jest i która jest od urodzenia. Czyli nawet jeżeli ktoś spożywa produkty zdrowe z obniżoną ilością cholesterolu, z dobrym tak zwanym cholesterolem, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, tak jak oliwa z oliwek, to i tak mimo wszystko ci pacjenci mają podwyższony poziom cholesterolu. Czyli tutaj problem tkwi w chorobie wrodzonej, która jest niezależna, nie zależy od czynników środowiskowych. Jest to choroba przekazywana wielopokoleniowa, z pokolenia na pokolenie. Oczywiście ci pacjenci szczególnie muszą oprócz leczenia farmakologicznego uważać na produkty, które spożywają, aby tam były wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
Bardzo dziękujemy. Pani profesor, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic. Ja się chciałam zapytać, jaki jest wpływ oleju kokosowego na choroby serca i na cholesterol, bo media niemieckie i amerykańskie bardzo lansują ten olej, zalecają do wszystkiego rodzaju potraw, a niedawno w telewizji de facto słyszałam, że jest tak szkodliwy ten olej kokosowy, no i nie wiem, gdzie jest prawda.
Jeżeli jest to prawdziwy, bez dodatków olej kokosowy, jak najbardziej. Tylko trzeba po prostu uważać, czy on jest do spożywania, do smażenia, czy też do spożywania w takim produkcie, jaki kupujemy. Natomiast, szanowni państwo, mamy bardzo dobry olej rzepakowy, który jest bardzo dobry, czy też sprowadzone oliwa z oliwek. Natomiast olej kokosowy, jeżeli nie jest utwardzony, nie ma domieszki oleju na przykład palmowego. Trzeba bardzo czytać, tak jak wspomniałam we wcześniejszych audycjach, etykiety. Bo jest olej kokosowy, a olej kokosowy. Jeżeli jest to czysty olej kokosowy, jak najbardziej. Tylko tak jak wspominam, mamy polski olej rzepakowy, który możemy swobodnie stosować.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witold z Podkarpacia. Chciałem się zapytać, pani doktor, skąd się wzięły te normy cholesterolu? Bo to jest bardzo ważne. I niech pani tak nie zarzuca, że to nie zależy od zdrowego żywienia. Bo to, że się rodzimy, to ja się dziwię, że tyle ludzi do tej pory dożyło, jak tyle tej choroby było. To wszystko jest, trzeba posłuchać pana Ziemby, Jerzego, i zobaczymy, on tam przedstawia badania lekarskie, światowe. Cholesterol to jest wyimaginowana sprawa do robienia interesu.
Tak, panie Witoldzie, pozwólmy pani profesor odnieść się. Bardzo proszę, pani profesor.
Normy dla dzieci obowiązują nas według Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego, ale również są normy polskie, i poziom cholesterolu badamy średnio u zdrowych pacjentów i porównujemy. Jest pewna populacja i ten cholesterol jest, tak jak oznaczamy, poziom glukozy czy poziom innych enzymów w organizmie, i wiemy dokładnie, że jeżeli on jest podwyższony, no to rozwijają się choroby sercowo-naczyniowe. I nie ulega wątpliwości, że te incydenty sercowo-naczyniowe są związane z rozwojem miażdżycy i blaszki miażdżycowej w przyszłości. Natomiast pacjenci, którzy mają prawidłowy poziom cholesterolu, to ryzyko jest, tak jak wspomniałam wcześniej, prawie stokrotnie mniejsze. Oczywiście każda osoba może spożywać ewentualnie zdrowe produkty i nie jest przymusowe leczeniem. Natomiast nas, lekarzy, obowiązuje pokazanie, że leczenie farmakologiczne obniża poziom cholesterolu, i mnóstwo jest badań na dzień dzisiejszy na świecie pokazujące, że zmniejszenie poziom cholesterolu poniżej tej frakcji LDL, poniżej 100, a u dorosłych nawet niżej, poniżej 70, stwarza możliwość prewencji rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Katowic. Pozdrawiam panią profesor i mam takie pytania. To znaczy tak, ja 18 lat temu przeżyłem zawał serca, ale to był zawał bezinwazyjny, że tak powiem, bo potworzyły mi się tak zwane krążenia oboczne.
Tak, to było nazwane. Tak.
No i mam takie pytania. Ciągle badam się co 3 miesiące, jeżeli chodzi o cholesterol, czyli HDL, LDL, to wszystko jest w normie, natomiast ciągle mam przekroczone trójglicerydy. Proszę wytłumaczyć mi, bardzo panią profesor, proszę, na co mają wpływ właśnie te trójglicerydy? Mm-hmm. Co to jest?
Kto ma wpływ na trójglicerydy?
Wynika, czy... Tak, bardzo prosimy, pani profesor.
To jest spożycie cukrów prostych. Tak, to są cukry proste, które prowadzą taki metabolizm i przekształcają się, że tak powiem, w trójglicerydy. Mówiąc w sposób bardzo uproszczony, bo trudno na antenie mówić cały metabolizm. Czyli trójglicerydy związane są absolutnie z węglowodanami. Czyli trzeba ograniczyć spożywanie cukrów prostych, to co powiedziałam, syrop fruktozowo-glukozowy. I wtedy te trójglicerydy na pewno u pana się obniżą. Widzę też, że kończy się czas powoli antenowia. Tak. Zapomniałam o jednej rzeczy powiedzieć dla państwa, że od 1 lipca 2017 roku dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Programu Zdrowia rozpoczęła u nas w Gdańsku Instytucie Medycznym działalność poradnia hiperchocemii rodzinnej przy Krajowym Centrum Hiperchocemii Rodzinnej właśnie w Gdańsku. I można tam, jak państwo sobie w internecie napiszecie w Google poradnia hiperchocemii rodzinnej, będzie dostęp telefon, w jaki sposób, jakie badania przygotować i telefonicznie można wstępnie powiedzieć, czy jest to duże ryzyko rozwoju w przyszłości chorób sercowo-naczyniowych, czy też podejrzenie hiperchocemii rodzinnej. Ewentualnie jest też możliwa bezpłatna wizyta w tej poradni.
Pani profesor, bardzo gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Dziękujemy także naszym słuchaczom za współtworzenie tego spotkania. Bardzo gorąco pozdrawiam. Dobrego dnia życzę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Gościem dzisiejszej audycji była pani profesor Małgorzata Myśliwiec.